sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 7 minut po godzinie 18 w kalendarzu. Pierwsza tegoroczna w 2026 roku niedziela, czyli czwarty dzień stycznia. Zapraszamy na pierwsze tegoroczne wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Paweł Kwiatkowski i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście będziemy mówić o przeglądzie najważniejszych wydarzeń ligowych mijającego już weekendu. Będzie także czas na podsumowania. Będziemy także łączyć się z naszym sprawozdawcą z meczu koszykarzy NAI Basketu Poznań z SKS-em Starogard Gdański. A więc będzie dużo o koszykówce, o piłce ręcznej, o piłce nożnej, wykonaniu pań, bo zajrzymy do ekipy Lecha UM Poznań. Będzie także o sporcie żużlowym i wizyta w naszej ekstraligowej ekipie Fogo Unii Leszno. Nie zapomnijmy także, że rok 2026 to rok olimpijski, oczywiście zimowych igrzysk, które 6 lutego wystartują we Włoszech, dokładnie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. To wszystko przed nami, będą też błyskawiczne konkursy, pierwszy już niebawem, ale teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Japończyk Ren Nikaido wygrał w Innsbrucku trzeci konkurs narciarskiego turnieju czterech skoczni. Drugie miejsce zajął prowadzący w imprezie i Pucharze Świata Słoweniec Domen Prevc, a trzeci na podium był Austriak Stefan Enbacher. Najlepszy z Polaków Kasper Tomasiak wywalczył 8. lokatę, Dawid Kubacki był 30., Maciej Kot 38., a Kamil Stoch 41. Turniej zakończy się we wtorek w Bischofshofen. Z kolei Norwek Johannes Klebo po raz 5 w karierze wygrał klasyfikację zawodów Tour de Ski, zaliczanych do Pucharu Świata w biegach narciarskich. Najlepszy z naszych reprezentantów, Sebastian Bryja, ukończył rywalizację na 54. pozycji. Ostatni etap zawodów, 10-kilometrowy bieg ze startu wspólnego techniką dowolną, wygrał Norwek Mathis Stenshagen. Wśród kobiet w Tour de Ski triumfowała Amerykanka Jessica Diggins. Z Polek najlepiej spisała się Eliza Rudzka-Michałek, zajmując 16. lokatę. Dzisiejszy bieg na 10 km w Val d'Ifiemme wygrała Norweszka Caroline Simpson-Larsen. Pozostajemy na zimowych arenach sportowych. Szwajcarka Camille Rast wygrała w Krańskiej Górze slalom alpejskiego Pucharu Świata. Drugie miejsce zajęła liderka klasyfikacji generalnej cyklu Michaela Schifrin. Polki nie startowały. Jadący Toyotą Marek Goczał zajął 5. miejsce na mecie trwającego w Arabii Saudyjskiej pierwszego etapu rajdu Dakar. Wygrał kierujący Mini Morisem Belg Julien Demévy. Polski kierowca stracił do niego niewiele ponad 1,5 minuty. W rywalizacji motocyklistów najszybszy był Ross Branch z Botswany, ale później otrzymał 6-minutową karę za przekroczenie prędkości. W tej sytuacji najlepszy okazał się 20-letni zwycięzca prologu, Hiszpan Edgar Canet, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Marek Dąbrowski, jadący KTM-em, jest w niej 13. Informacje ligowe. Od 18 trwa mecze 13 kolejki Ekstraklasy Szczypiornistek. Drużyna MKS-u Gniezno na wyjeździe walczy z Zagłębiem Lubin. Trwa pierwsza połowa. Na razie lepsze o jedną bramkę lubinianki prowadzą 7-6. W pierwszej lidze koszykarzy wyjazdowa wygrana zespołu Nowimex Polonii 1912 Leszno nad AZS-em Politechniką Opolską. Leszczynianie wygrali ten mecz 83-76. Natomiast od 18 w hali przy drodze Dębińskiej w Poznaniu inny wielkopolski pierwszoligowiec Enea Basket Poznań podejmuje Full Impact Starogard Gdański. W pierwszej kwarcie prowadzenie gości jednym punktem 7-6. Będziemy na naszej antenie przekazywać bezpośrednie meldunki z przebiegu tego spotkania. Pierwszy już niebawem. I na koniec jeszcze piłka nożna. 3 mecze kontrolne rozegra Lech Poznań podczas okresu przygotowawczego przed rundą wiosenną. W trakcie obozów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kolejorz zmierzy się ze słowackim MSK Żilina, Noa Erewań z Armenii oraz Dinamem Samarkanda z Uzbekistanu. Lechici do zajęć wracają już w najbliższą środę.
Jako się rzekło, dużo będzie o koszykówce w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie, a jako że to pierwsze wydanie tego roczne, to także mamy dla Państwa błyskawiczne konkursy, a do wygrania między innymi już teraz bardzo ładnie wydany kalendarz książkowy Akademickiego Związku Sportowego z Poznania. Jeśli chodzi oczywiście o Enea AZS Politechnikę Poznań, to o koszykarkach także powiemy, bo ostatnio w piątek dokładnie spisały się znakomicie w meczu w Bydgoszczy z tamtejszym Artego, ale teraz pierwsze pytanie błyskawiczne brzmi, proszę podać imię i nazwisko właśnie trenera ekstraklasowych koszykarzy. koszykarek Enei AZS-u Politechniki Poznań. Do wygrania książkowy kalendarz organizacji środowiskowej AZS Poznań. Nasz numer telefonu 61 8 654 654 61 8 654 654. Ja czekam na odpowiedzi, a my startujemy w audycji Sportowym Rytmie muzycznie. No i szczęście miał, najszybciej dodzwonił się z prawidłową odpowiedzią, bo były szybsze telefony. Pan Rafał Boryszewski, gratulujemy. Oczywiście chodziło o trenera Wojciecha Szawarskiego.
Zanim będziemy na ligowych parkietach, na naszej antenie o koszykówce w trochę szerszym wydaniu.
Wejście w 2026 rok, także pod koszami. Spoglądamy bardzo regionalnie, po Wielkopolsku, z szefem Wielkopolskiego Związku Koszykówki i wiceprezesem PZKosze, panem Łukaszem Zarzeckim. No ale dzisiaj osadzamy się w regionie z takimi naszymi koszykarskimi, kibicowskimi pragnieniami. Zacznijmy tym razem od panów, no bo były pewne tąpnięcia, a zawsze one też wywołują spore zainteresowanie medialne. Myślę o ekipie Ekstraklasy Polskiej Ligi Koszykówki, Orlen Basket Ligi, czyli Tasomix Rosiek Salostrów Wielkopolski. Jakoś mówiąc językiem, może ogarnęli się i całkiem ten sezon może zakończyć się nieźle.
Ja myślę, że tak, no wiadomo, początki były bardzo trudne, ale wygląda na to, że tutaj rzeczywiście praca została wykonana i tak szczerze powiedziawszy, powoli możemy myśleć o tym, że jednak być może Stal Ostrów powalczy o play-offy.
Jeżeli chodzi o ekstraklasę kobiecej koszykówki, no to najbliższa panu ekipa Enei AZS Politechniki Poznań. Coraz ciszej wszyscy mówimy o strefie medalowej, ale chyba to jest wciąż cel, prawda?
No ja myślę, że tak. No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, ale wydaje mi się, że jest taka szansa, będziemy na pewno walczyć.
Szczebelek niżej, pozostając przy kobiecym baskecie, Muxe Poznań, Luten Czaleszno, UKS Lider Swarzędz, Liga Centralna, jakby nowe otwarcie organizacyjne i drużyny jakoś sobie radzą, szczególnie Mux.
No tak, Mux jest w tej chwili liderem, pojedzie na Puchar Polski, więc myślę, że to jest fajne doświadczenie dla tych młodych dziewczyn i dla tego klubu. No jeśli chodzi o pozostałe dwa wielkopolskie kluby, no to na ten moment no, walczyły o utrzymanie w pierwszej lidze kobiet, tej grupie centralnej. No i nie zapominajmy jeszcze, że w grupie KLK no, prowadzą rezerwy na AZS Poznań dosyć wyraźnie, więc też fajnie, bo widać, że tutaj ta młodzież też sobie bardzo dobrze radzi.
Pozostanie na szczeblu centralnym. Pierwsza Liga Męskiej Koszykówki i dwie drużyny, Nowimex Polonia Leszno i Enea Basket Poznań. Też nie brakowało, szczególnie w poznańskiej ekipie, pewnych zawirowań. Przyszedł nowy łotewski trener. Ma troszkę te kibicowskie nadzieje odrodzić?
No ja myślę, że tak. No, zmiana trenera. Myślę, że tutaj będzie nowe tchnienie w zespół. Myślę, że spokojnie jeszcze mimo tego fal startu zespół może powalczyć o tą ósemkę w pierwszej lidze. No myślę, że też tutaj zaskakuje w drugą stronę akurat zespół Polonii, który gdzieś na początku mówiono, że może być to jeden z kandydatów do spadku, a pokazuje to, że chłopaki z Leszna bardzo sobie dobrze radzą. W tej chwili całkiem niedawno pozyskali zawodnika zagranicznego, który jak gdyby też tutaj zmienił oblicze tej drużyny i też można powiedzieć, no dzisiaj generalnie zespół nie jest w zasadzonej pozycji, żeby gdzieś tam walczyć o te miejsca 8-10.
Jeszcze krótka ocena, druga Liga Męskiej Koszykówki. Występują drużyny z naszego regionu w dwóch grupach A i D. No i tutaj mamy geograficzny przegląd dość duży, bo mamy i poznańskie ekipę Mixtrole Tarnowie, Tarnowo Podgórne, Mana Lake, Sokół Marbo, Międzychód, jest Sklep Polski, MKK Gniezno, no więc jest drużyna z Pleszewa i tak można by wymieniać. Pan ma orientację, jak one sobie radzą, te ekipy?
Mamy bardzo dużo zespołów drugoligowych. Część walczy gdzieś, załóżmy, w czubach dwóch grup, niektóre są gdzieś po środku, no, ale są też takie zespoły, które walczą o utrzymanie w drugiej lidze. No myślę, że nie ma na dzisiaj tutaj takiego zespołu, który pewnie będzie walczył awans do pierwszej ligi. Bardziej myślę, że tutaj będziemy mieli kilka takich zespołów, które gdzieś, myślę, na pierwszej czy drugiej rundzie play-off wystartują.
Naprawdę niezłe czasy dla wielkopolskiej koszykówki. To my teraz przechodzimy do przeglądu wydarzeń ligowych tego weekendu. 14. kolejka spotkań w Orlen Basket Lidze, czyli męska ekstraklasa i nasz wielkopolski jedynak. Coraz lepiej radząca sobie drużyna Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski po zaciętym meczu niespodziewanie zdaniem wielu ekspertów pokonała Energię Trefl Sopot 89-80. Posłuchajmy trenera Stalówki Andrzeja Urbana.
Mieliśmy swoje duże problemy, bo dwóch zawodników przy naszej wąskiej rotacji, których nie gra, to jest ogromna strata, jednak mieliśmy plan na to spotkanie i myślę, że drużyna świetnie go egzekwowała, zostawiła dużo, dużo serca na boisku, ale też dużo głowy. Sprawdziło się to, że Marek Meyeris był trochę takim fałszywym rozgrywającym z pozycji numer 5. Trenton czy Michał mogli kończyć akcję, a nie męczyć się na przeprowadzaniu piłki i to ma też odzwierciedlenie w statystykach, gdzie jeden rzucił 24 punkty, a drugi 18. Oczywiście do tego świetny występ Marka, ale każdy, kto wchodził na boisko, to pomagał. Do tego rozpoczęliśmy obroną strefową, chcieliśmy trochę oszczędzić energii. Po meczu w Warszawie, gdzieś gdzie obrona była na dobrym poziomie, ale widziałem w przerwie, że drużyna jest bardzo zmęczona i tutaj był plan taki, że żeby trochę mieć więcej energii na drugą połowę, to musimy nawet kosztem tego, że obrona będzie trochę słabsza, grać obronę strefową. W pierwszej połowie mieliśmy dobrą skuteczność, dzięki temu byliśmy na prowadzeniu, pomimo że ta obrona mogła być lepsza. Druga połowa natomiast dobra obrona w naszym wykonaniu, natomiast nie byliśmy skuteczni w ofensywie, ale cały czas byliśmy w meczu. Powtarzałem drużynie, że im dłużej będziemy się trzymać w tym spotkaniu, jeśli nie damy się złamać, to czwarta, kwarta końcówka będzie działała na naszą korzyść, bo to my będziemy mieć pewność siebie. My gramy w domu i to niesie nas do zwycięstwa i myślę, że tą pewność siebie graczy było widać w czwartej kwarcie. Można powiedzieć, że mecz się układał tak, jak gdzieś tam sobie w głowach położyliśmy. Wielkie brawa dla drużyny. Bilans taki, który mamy, jest, nie chcę mówić, że niewiarygodny, ale naprawdę przy tym wszystkim, co było, jak wygląda liga, cieszmy się z tego, ale krok po kroczku walczmy o każde kolejne zwycięstwo.
Było to zwycięstwo we własnej hali w arenie Ostrów. Tasa Mikser Osiek Stal pokonała Trefla Sopot 89-80. W innych meczach tej 14 kolejki Legia Warszawa wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 84-63. Anwil Włocławek pokonał Dziki Warszawa 105-96. Arka Gdynia przegrała ze Startem Lublin 75-87. Miasto Szkła Krosno uległo Kingowi Szczecin 72-82. Śląsk Wrocław pokonał Zastal Zielona Góra 90-85. Twarde Pierniki Toruń wygrały z GTK Gliwice 90-88, a Energa Czarni Słupsk ulegli Górnikowi Wałbrzych 88-92.
Teraz pierwsza liga koszykarzy, tu dwie wielkopolskie drużyny. Obie swoje spotkania rozgrywane miały dzisiaj. Jedno już za nami, jak informowaliśmy na początku, Nowimek z Polonia 1912 Leszno wygrała na wyjeździe z Akademikami z Politechniki Opolskiej 83-76. Od 18 w hali przy Drodze Dębińskiej trwa starcie Enea Basketu Poznań z SKS-em Fulimpeng Starogard Gdański. Na razie na koniec pierwszej kwarty mamy remis 14-14. W innych spotkaniach 17 kolejki, które już za nami, Resowia przegrała po dogrywce z Miners Katowice 101-102. Astoria Bydgoszcz wysoko pokonała ekipę Sokoła Łańcut 113-81. Żubry Białystok uległy KS-owi Tychy 70-76. Kotwica Kołobrzeg pokonała Noteć Inowrocław 77-68, a Spójnia Stargard przegrała z WKK Hotel Wrocław 73-85. Oprócz spotkania przy Drodze Dębińskiej trwa od 18 także starcie Łódzkiego Klubu Sportowego z warszawską Polonią.
Teraz o drugiej lidze męskiej koszykówki. Jeśli chodzi o grupę A, Akademia Gortata Gdańsk pokonała SMS PZKoszy Władysławowo 78-59. Pogoń Mogilno wygrała ze Spójnią, rezerwami Spójni Stargard 98-81. Zespół BNG Kutno pokonał Mikstol Tarnowie Tarnowo Podgórne 101-82. Porażka także innej wielkopolskiej drużyny Sklepu Polskiego MKK Gniezno na wyjeździe w Elblągu z tamtejszym Energą Basketball 81-87. Niestety przegrali także koszykarze Mana Lejke, Sokoła Marbeł, Międzychód, którzy w Toruniu ulegli Akademikom z UMK 76-83. I jedno dzisiejsze zakończone spotkanie rezerwy Arki Gdynia pokonały TKM Włocławek 64-59.
I jeszcze drugoligowa grupa D. Tutaj Wiara Lecha Poznań na wyjeździe uległa drużynie drugiej Śląska Wrocław 59-65. Koszy kompaktowy Pleszew wygrał z Maksimusem Kąty Wrocławskie 100-80. Drużyna drugiego basketu Poznań na wyjeździe przegrała z Sudetami Jelenia Góra 77-80. 89. Ponadto Pogoń Prudnik pokonała Kangu Basket Gorzów 85-75. Turów Zgorzelec rozgromił ekipę 102-50. Tak wygląda sytuacja w meczach rozegranych już do tej pory. Przed nami jeszcze m.in. starcie Pyra ZTS Szkoły Gortata Poznań z Gimbasketem Wrocław, ale ten mecz odbędzie się dopiero w połowie marca.
14. kolejka spotkanie także w Orlen Basket Lidze Kobiet. My w piątek już transmitowaliśmy na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia spotkanie z Bydgoszczy. Artego Bydgoszcz kontra Enea AZS Politechnika Poznań. Efektowna wygrana poznańskiej ekipy aż 96-59. Nasz wysłannik Dawid Cytrowski zbiera pomeczowe opinie. Posłuchajmy na początek trenera Wojciecha Szabarskiego.
Jechaliśmy tutaj z taką myślą, że to nie będzie łatwe spotkanie. Bydgoszcz ostatnio prezentowała się naprawdę solidnie i wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. I ta pierwsza kwarta nas w tym utwierdziła. No muszę powiedzieć szczerze, że byłem bardzo niezadowolony po tej pierwszej kwarcie, bo mimo tego, że właśnie uprzedzałem, że tak to będzie wyglądać, to wyszliśmy, nie chcę powiedzieć nieskoncentrowani, ale tak bez takiej agresji, jaką powinniśmy. Nikt się przed Poznaniem nie położy na parkiecie. Każde zwycięstwo musimy wywalczyć. Cieszę się, że dobrze zareagowaliśmy po tej pierwszej słabej kwarcie. Wyszliśmy już agresywnie w obronie i to my przejęliśmy taką inicjatywę w tym meczu. A potem już tak naprawdę budowaliśmy tą przewagę i cieszę się, że mogłem porotować. Wszystkie dziewczyny grały i ta druga połowa już w ogóle to dobrze wyglądało, więc na pewno jestem bardzo zadowolony. Ta druga kwarta zbudowała nam taki już, dała nam oddech i już ten mecz był pod naszą kontrolą. No niestety, tak jak mówię, no wszystko trzeba sobie wywalczyć i ta druga kwarta rzeczywiście była z taką intensywnością, jaką życzyłbym sobie, żeby zawsze była.
Trochę was zaskoczyły bydgoszczanki tym, że tak agresywnie atakowały, bardzo wysoko do was podchodziły. Trzeba było tam gdzieś tego klucza poszukać, jak sobie z tak grającym rywalem agresywnie poradzić.
Wiedzieliśmy, że tak będzie, ale nie da się tak grać 40 minut, więc wiedzieliśmy, że też nie będą tak cisnąć na całym, taką presją cały czas, musiały trochę sił stracić i tak było. Poza tym, no jak gdzieś tam jest problem w ataku, to trzeba nadrobić obroną i my właśnie dzięki tej dobrej obronie w drugiej kwarcie mieliśmy wtedy łatwe punkty, z szybkiego ataku też nam było łatwiej grać, więc no dzisiaj ta obrona była kluczem.
Natalia Rutkowska, plan chyba zrealizowany w 100%. O to chodziło, żeby wysoko wygrać, żebyście wy młode dostały sporo minut, żebyście mogły się wystrzelać punktowo. Wszystko chyba zgodnie z planem poszło.
Tak, no wypełniłyśmy założenia, szczególnie w tej drugiej połowie, bo przyznam, że w pierwszej kwarcie zespół z Bydgoszczy nas trochę zaskoczył tą wysoką obroną, ale no, udało nam się wypełnić te założenia w drugiej połowie meczu.
To zapytam w takim razie o twój występ dzisiaj. 15 punktów, sporo tych minut dostałaś, kilka punktów dorzuciłaś. Jesteś zadowolona z siebie?
Tak, cieszę się, że trener dał mi te minuty i że je wykorzystałam. No wiadomo, cieszymy się, ale no, nie ukrywam, że te mecze, dużo ich jest teraz. No i jest to ciężki okres, no ale tak jak każda drużyna gra tyle meczy i trzeba to przejść po prostu.
Inna sprawa, że sytuacja w tabeli wygląda tak, że jeżeli wygracie z Energą Toruń, to już mocno ugruntujecie się na tym czwartym miejscu w tabeli. Jest bardzo duża szansa wreszcie na rozstawienie przed playoffami.
Tak, no wiemy, każdy mecz jest najważniejszy tak naprawdę na tym etapie. No i chcemy wygrać każdy, także tak.
Emilia Kośla, 96-59. Chyba lepiej się nie dało rozpocząć nowego roku.
Tak, no był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Wyszłyśmy, myślę, skoncentrowane. Może z wyjątkiem gdzieś tam pierwszej kwarty, to początek, który był trochę cięższy, ale później byłyśmy już skoncentrowane na tym meczu i chciałyśmy wygrać jak najwięcej i po prostu zagrać jak najlepiej. Myślę, że nam się to udało.
Trochę was zaskoczyły tą agresywną obroną, bo tutaj tak mocno jakby naładowane wyszły bydgoszczanki, bardzo wysoko podchodziły. Trzeba było jakieś tam tę zagadkę rozwiązać, jak sobie z tym radzić.
No tak, na początku trochę tak, ale później znaleźliśmy na to sposób. Gdzieś tam po prostu takim atakiem atakowałyśmy i to przynosiło punkty albo faule, więc było okej.
Jest jakiś element, z którego jesteś najbardziej zadowolona dzisiaj w grze zespołowej, defensywa, bo chyba tutaj faktycznie nie dałyście się rozwinąć, czy Amerykance, czy Miley Spock, która no, na takiej dość słabej skuteczności dzisiaj grała, to chyba był klucz do tego, żeby je zatrzymać, te wysokie podkoszowe.
Tak, tak. No nasza defensywa była bardzo dobra. Myślę właśnie, że tak jak pan powiedział, udało nam się zatrzymać te zawodniczki, które no, były najbardziej niebezpieczne i myślę, że to też gdzieś tam zaważyło właśnie o tym wyniku i to dla nas dobry prognostyk na przyszłość, dobrej, że dobrze realizujemy gdzieś tam te założenia.
A ten maraton tych spotkań co 3 dni już to trochę czujecie, jeśli chodzi o takie zdrowie, no bo trzeba gdzieś tak z wątroby, mówiąc kolokwialnie, dać, żeby jeszcze w pełni sił być na te kolejne mecze.
No tak, no na pewno jest to męczące. Teraz też wiadomo, był ten okres świąteczno-noworoczny, gdzieś tam jeszcze właśnie te święta pomiędzy. Mało jest tego czasu, dużo trenujemy, właśnie dużo gramy, nie ma w ogóle czasu wolnego gdzieś tam, no na pewno jest to ciężkie, ale po prostu musimy wygrać jak najwięcej spotkań właśnie w tym okresie i wtedy będzie dobrze.
Na razie jest bardzo dobrze, jest górna część tabeli, jest coraz bliżej tej pierwszej czwórki upragnionej po fazie zasadniczej. Mamy za sobą 14. kolejkę, w której przypomnijmy, Bydgoszcz Artego przegrało z Eneos z Politechniką Poznań 59-96. W innych meczach tej serii Wichosie Jelenia Góra przegrał z Eneą AJP Gorzów Wielkopolski 53-89. Ślęza Wrocław pokonała VWW Gdynia 77-64. Zagłębie Sosnowiec uległo warszawskiej Polonii 77-90. Energa Toruni przegrała z AZS-em UMCS Lublin 80-91. 11 stycznia zaplanowano dopiero mecz Wisły Kraków z Kontimaxem Mosirem Bochnia, a już w najbliższy wtorek, świąteczny wtorek, święto Trzech Króli o godzinie 18 na poznańskim Piotrowie mecz Enea AZS Politechnika Poznań kontra Energa Toruń, oczywiście bezpośrednio relacja na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia na fali 102.7.
A teraz jeszcze zaglądamy na parkiety pierwszej ligi koszykarek. Na razie ze zmiennym szczęściem radziły sobie tutaj wielkopolskie drużyny. Brader MOKS Poznań na wyjeździe wysoko pokonała AZS Uniwersytet Gdańsk Warszawski 80-66. Zdecydowanie gorzej powiodło się drużynie Tęczy Leszno, która również na wyjeździe, ale w Łodzi z ŁKS-em przegrała aż 46-92. Trwa spotkanie w Swarzędzu. Ważny mecz. Lider podejmuje drużynę RMKS-u Rybnik. W czwartej kwarcie zawodniczki ze Swarzędza prowadzą 54-43. W innych meczach, które już za nami, SMS PZKosz Łomianki wygrał z Panterami Łańcut 73-62, a MKS Pruszków pokonał Koronę Kraków 57-50.
Teraz powrócimy do koszykówki. Jeszcze informacja, że już w najbliższą środę wielkie derby w 15. kolejce pierwszej ligi żeńskiej koszykówki. Ekipa Braver Muxu Poznań w hali B na poznańskiej Chwiarce o 18.15 w najbliższą środę 7 stycznia podejmie UKS lidera Swarzędz. Emocje na pewno będą gwarantowane. Za chwileczkę na naszej antenie także emocje męskiej koszykówki, ale skoro dzisiaj jesteśmy takimi gwiazdorami, jeśli chodzi o rozdawanie kalendarzy, to kolejny kalendarz książkowy, piękny AZS-u Poznań. Skoro tyle mówiliśmy o koszykówce, to i koszykarskie pytanie będzie. Tym razem proszę podać imię i nazwisko koszykarki, która zakończyła po poprzednim sezonie karierę. Wielokrotna reprezentantka Polski, kapitanka Enei AZS Politechniki Poznań, która postanowiła zakończyć profesjonalną grę. Proszę podać imię i nazwisko tej damy. 61 8 654 6 5 4. To telefon do naszego studia. A teraz, Wojtku, może uda nam się połączyć z naszym wysłannikiem.
Spinamy klamrą wydarzenia na koszykarskich parkietach i znów wracamy do panów. Pierwsza liga spotkań Enea Basket Poznań kontra SKS Starogard Gdański. Ten mecz obserwuje w hali przy drodze dębińskiej Dawid Cytrowski. Dawidzie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się, dodajmy, z wypełnionej po brzegi hali Citizen tutaj w Poznaniu. Kilkaset osób obserwuje to szalenie interesujące spotkanie. Szalenie interesujące i szalenie wyrównane. Mamy 4 minuty i 30 sekund do końca pierwszej połowy tego meczu. No i goście na prowadzeniu, ale 29-25 to w dalszym ciągu nie jest przewaga zbyt wysoka. A należy dodać, że drużyna ze Starogardu Gdańskiego jest na pewno dzisiaj faworytem. To drużyna, która przed tą kolejką była wiceliderem tabeli. Poznaniacy rozpoczęli ten mecz ze słabą skutecznością, szczególnie rzutów za 3. W pewnym momencie było 0,6, jeśli chodzi o rzuty za 3. Teraz ta skuteczność lepsza i dlatego też wrócili do gry podopieczni trenera Walejki. Teraz rzut za 3 i celny! Jest trójka zawodnika z numerem 9, Konrad Rosiński. I już tylko jeden punkcik straty mają poznaniacy do SKS-u. No to jest szalenie istotne w męskiej koszykówce, żeby utrzymywać ten niewielki dystans, choć teraz w odpowiedzi za 3. trafia także Adrian Kordalski i 32-28. Jak mówiłem, w pierwszej kwarcie tutaj tak naprawdę jedni i drudzy mieli olbrzymie problemy ze skutecznością nie tylko rzutów z dystansu, także rzutów podkoszowych. Tak ewidentnie koszykarze rozkręcili się tutaj w drugich 10 minutach. Trwa tutaj festiwal rzutów celnych chwilę temu Washington i teraz kolejna odpowiedź, ale jest dobra z biurka Konrada Rosińskiego. Będą łatwe punkty Samsonowicz i mamy remis 32-32. Seria punktowa poznaniaków. No i od razu o czas prosi macedoński trener drużyny SKS-u Darko Radulowicz. Tutaj naprawdę bardzo ważne byłoby, żeby poznaniacy podtrzymali tę swoją dobrą serię. Odkąd przyszedł trener Walejko, 2 zwycięstwa z rzędu. Może będzie szansa na trzecie, to na pewno byłaby niespodzianka, ale za tę niespodziankę będziemy trzymać kciuki. Na razie na 3,5 minuty przed końcem drugiej kwarty tego meczu na tablicy wyników remis 32-32.
Ależ emocje w hali przy drodze Demińskiej, emocje także konkursowe, ale u nas to błyskawicznie rozwiązane. Oczywiście pytałem o panią Agnieszkę Skobel, byłą kapitankę NJZS-u Poznań i oczywiście także znakomitą zawodniczkę polskiej reprezentacji. A kto otrzyma książkowy kalendarz AZS-u Poznań? Pan Grzegorz Górny. Serdecznie gratulujemy.
A audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz chwila muzycznego oddechu, a później wracamy do wydarzeń ligowych. Wtedy będziemy na parkietach piłki ręcznej. Jeśli chodzi o wydarzenia na parkietach piłki ręcznej, to w ten weekend o punkty tylko walka na boiskach Superligi Szczypiornistek. Między innymi od 18 trwa mecz w Lubinie, gdzie Zagłębie podejmuje drużynę MKS-u Gniezno. Kończy się pierwsza połowa tego spotkania. Gniezianki przegrywają w tej chwili 2 bramkami 21-23. Już wcześniej na parkiet wybiegła druga wielkopolska drużyna, połączona przed tym sezonem ekipa Tauronu Ruchu i Szczypiorna Kalisz, która podejmowała na własnym terenie Galiczankę Lwów. Niestety lepszy był zespół ze Lwowa, wygrywając 33-29. Posłuchajmy, co na temat tego spotkania powiedział trener kalisko-chorzowskiej drużyny Iwo Wawra, a później miał okazję wypowiedzieć się także na temat nowej zawodniczki pozyskanej przez jego zespół Jowany Kiprianowskiej, która we wczorajszym meczu zdobyła 8 bramek.
Zostaną 6-8, myślę, to wyglądało. Po tajmie jesteśmy przygotowali sytuację, którą dziewczyny zagrali, no 100% nie udaliśmy. 4 po kolei bramki, które przełamana drużyna, niepotrzebnie. Cały czas to samo, po prostu idziemy, ta piłka ręczna nie wygląda źle, ale w takich decydujących momentach po prostu robimy takie błędy, które nas potem w tym mecze. To kilka razy już po kolei, gdy nie wykorzystamy sytuacje, które nam mogą doprowadzić do remizu, do prowadzenia tego meczu, ale po prostu takie sytuacje setkowe my nie jesteśmy w stanie wykorzystać. 3 skrzydłowe, albo 4 skrzydłowe dzisiaj, niepotrzebne rzuty w momentach, w których po prostu nie byli przygotowane z poza 9 metra, no i to nas stoi mecze. No. Cały czas jestem optymistą, ale niestety liczy są punkty. Jowana zagrała rewelacyjnie. Ma z nami odtrenowane, powiem, 4 treningi i dziewczyna, która słucha, faktycznie słucha, co jej trener powie. No, widać na boisku. Może trochę jeszcze zabrakło rzutu, które po prostu były takie może nieprzygotowane, ale może trzeba pokazać, że jest przyda tego zespołu, ale super mecz. No, niestety bez punktów.
8 bramek wspomnianej Jowany Kiprianowskiej nie pomogło. Galiczanka Lwów wygrała w Kaliszu z Tauronem Ruchy Szczypiorno 33-29. W innych meczach tej kolejki, które już za nami, KPR gminy Kobierzyce wygrał z Sośnicą Gliwice 34-21, a MKS Elwold Lublin pokonał Piotrkowie Piotrków Trybunalski 29-26. Sprawdzamy jeszcze, czy zakończyła się pierwsza połowa w Lubinie. Tak, Zagłębie do przerwy prowadzi z MKS-em Urbis Gniezno 23-21.
Trudna przeprawa zatem gnieźnieńskich pszczół, ale było nie było, grają z mistrzyniami Polski. Kończy się też na pewno druga kwarta meczu pierwszej ligi męskiej koszykówki w dawnej hali Citizen przy drodze dębińskiej. Enea Basket Poznań SKS Starogard Gdański, ponownie Dawid Cytrowski.
Minuta 20 do końca tej drugiej kwarty. Ostatnio żegnaliśmy się przy remisie 32-32. No i od tego czasu niestety 3 punkty stracili poznaniacy. Kilkukrotnie jednak popisali się także, w cudzysłowie popisali, dużą nieskutecznością w sytuacjach podkoszowych. I to zdenerwowało mocno trenera Walejkę, który poprosił tutaj o czas. Chwilę temu zresztą znów zaraz po tym czasie taka sytuacja, kiedy dwukrotnie Krajewski niecelnie dobijał własny rzut. No i znowu to goście ze Starogardu Gdańskiego mają tutaj piłkę, mają minutę 10, a w tej akcji jeszcze 9 sekund na dokończenie, będą rozpoczynać za końcowej linii boiska. Szkoda, że tutaj takie przestoje przydarzają się poznaniakom, choć w dalszym ciągu ten wynik nie jest jeszcze wysoki. Ten wynik oczywiście w dalszym ciągu jest do odrobienia. Teraz indywidualna akcja, będą próbować rzucać spod kosza. Ładnie tam popracowali w defensywie poznaniacy. Próba rzutu za 3 i przeszła ta trójka równo z syreną oznaczającą koniec tych 24 sekund na akcję. No i równo z syreną jest rzut za 3 i ta przewaga rośnie 38-32. Washington teraz upadając i wpadła ta piłka, był faulowany, akcja 2+1, ależ w ważnym momencie teraz James Washington, doświadczony 38-letni Amerykanin w drużynie NA Basketu Poznań. No powiedzieć, że to była trudna pozycja, to nic nie powiedzieć, on już w zasadzie upadał, już w zasadzie był niemal za końcową linią boiska i jeszcze gdzieś tam ostatkiem sił zdołał upadając rzucić tę piłkę. Ta piłka wpadła do kosza i jeszcze będzie miał jeden rzut na to, żeby ten wynik troszeczkę podgonić. 46 sekund do końca pierwszej połowy, 34 punkty na koncie poznaniaków, już 35, bo ten rzut osobisty Washingtona celny, zatem 3 punkty do odrobienia. Dobrze byłoby to zrobić jeszcze przed syreną oznaczającą koniec pierwszej połowy tego meczu, choć to będzie trudne. Teraz trzeba wybronić tę akcję, przyspieszają koszykarze gości, ale chyba się pogubili, tak jest. Nie było tam faulu, choć protestowali w tej sytuacji podopieczni trenera Darko Radulewicza, ale jednak sędziowie innego zdania. I jeszcze o czas poprosił tutaj trener Walejko. Jeszcze będzie chciał rozpisać tę, no jeszcze nie ostatnią akcję w tej pierwszej połowie, bo mamy na tablicy wyników 33 sekundy do końca tej pierwszej połowy. Oczywiście 24 na akcję dla poznaniaków. 3 punkty straty. No to sprawdźmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o dorobek indywidualny w tym meczu. Jak na razie najwięcej punktów na koncie Michała Samsonowicza, kapitan NA Basketu Poznań, 12 punktów. No i jeżeli by tylko poprawił skuteczność, to tych punktów miałby zdecydowanie więcej, bo to jest tylko 50% w rzutach z gry. No i jedynie 28%, jeśli chodzi o rzuty 3-punktowe, 2 celne na 7 prób Michała Samsonowicza. No często ma te pozycje, otwierają się te przestrzenie, no ale musi popracować nad skutecznością tych rzutów za 3. 9 punktów Washingtona, 6 punktów Patryka Stankowskiego. A jak to wygląda, jeśli chodzi o drużynę SKS-u Starogard Gdańsk? No tutaj zdecydowanie bardziej są zdywersyfikowani, jeśli chodzi o ten dorobek punktowy. 9 punktów Kowalczyk, 5 punktów Majewski, 5 punktów także Komenda. No i jeśli chodzi o tego Rafała Komendę, to tutaj bardzo ciekawy obrazek oglądaliśmy dosłownie 2 minuty temu, kiedy wykonywał 2 rzuty osobiste. Rzadko się to spotyka, ale rzucał jedną ręką. No, w NBA często się widzi takie obrazki. Zdaje się, Jeremy Sochan też tak rzuty wolne wykonuje. No i nawet na parkietach pierwszej ligi koszykarzy także ten obrazek możemy zaobserwować w tym dzisiejszym meczu. Poznaniacy już rozpoczęli. Stankowski, próba wejścia pod kosz, indywidualna akcja. Stankowski trafił. Ładnie, ta piłka odbiła się od tablicy. Wpadła do kosza. 37-38. Jeden punkcik do odrobienia. 10 sekund niespełna mają jeszcze goście na tę akcję wybronić i będzie naprawdę niewielka przewaga faworyzowanej drużyny SKS-u. Starogard Gdański, ostatnia sekunda, muszą rzucać. Ten rzut na szczęście niecelny, równo z końcową syreną, ale piłka odbija się tylko od obręczy, do kosza nie wpada. 38-37, goście ze Starogardu Gdańskiego prowadzą, ale tylko jednym punktem, a to zapowiada naprawdę duże emocje po przerwie.
Za 13 minut godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Pierwsze tegoroczne wydanie, teraz ciąg dalszy przeglądu wydarzeń ligowych. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to tym razem zajmiemy się futsalem, dokładnie Fogo Futsal Ekstraklasa, 16. kolejka spotkań. Bardzo zacięte spotkanie Red Dragons Pniewy z ekipą BSF Bochnia. Wygrana Pniewian ostatecznie 4-2. Zespół pniewski, gol zdobywali Mateusz Kostecki, Oliwier Siuda, Nikodem Krajewski i Christian Rodriguez. Były także trafienia Sebastiana Lesztaka i Wojciecha Przybyła dla drużyny gości z Bochni, ale ostatecznie Red Dragons pokonały Bochnię 4-2. Porażka, ale minimalna w meczu z naszą eksportową drużyną, czyli z Piastem Gliwice, zawodników futsalu Leszno. Jej ma lepszy futsal Leszno, uległ w Gliwicach Piastowi 3-4. Te trzy gole dla drużyny z Wielkopolski zdobyli Sierki i Małyszko, Arkadiusz Szybczyński i Breno Bertoline. Widzew Łódź w tej 16. kolejce przegrał z Eurobusem Przemyśl 0-7, Dreman Opole uległ Wimet Futsal Club Kamienicy Królewskiej 3-5, drużyna rekordu Bielsko-Biała pokonała Śląsk Wrocław 5-1, akademicy z UEŚ Katowice przegrali z FC Toruń 2-5, Konstrakt Lubawa rozgromił Ruch Chorzów Futsal 13-1, a Legia Warszawa pokonała Futsal Świecie 7-3. Następna, 17. kolejka już w najbliższy wtorek. Drużyna Arety Dragon Sępniewy zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, a o 18 w leszczyńskim Trapezie właśnie we wtorek mecz Futsal Leszno kontra Dreman Opole Kombracice.
Tyle o futbolu pod dachem, teraz o piłce nożnej na otwartych boiskach, choć tutaj jeszcze na wydarzenia musimy odrobinę poczekać, między innymi Lech Poznań wciąż na urlopach, piłkarze Kolejorza wrócą do zajęć 7 stycznia, najpierw standardowe badania krwi oraz testy wydolnościowe, później część przygotowań na własnych obiektach i 11 stycznia Lechici wylecą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na 2-tygodniowy obóz. Dziś klub z Bułgarskiej poinformował o sparring partnerach Lechitów w ramach tego zgrupowania. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich Kolejorz zmierzy się ze słowackim MSK Żylina, Noa Erevan z Armenii oraz Dinamem Samarkanda z Uzbekistanu. Przypomnijmy, Lechici do zajęć wracają w najbliższą środę, a pierwszy mecz już o stawkę pod koniec stycznia przy bułgarskiej starcie ligowe z gdańską Lechią.
To będzie 31 stycznia. Tymczasem my teraz zajmiemy się piłką nożną w wykonaniu pań, bo Beniaminki Modlin Ekstraligi z kobiet w sezonie 2025-2026 jest ekipa Lecha UAM Poznań. Podopieczne trenerki Alicji Zając zajmują po jesieni 9. lokatę, mające po 10 zagranych meczach 11 punktów. Prowadzą czarne Sosnowca. Jak wyglądała ta jesień dla piłkarek Kolejorza? Opowiada właśnie szkoleniowiec tej ekipy pani Alicja Zając.
Wiedzieliśmy, jak za każdym razem po awansie, że to będzie dla nas runda na naukę, do tego, żeby zobaczyć, czy ta Ekstraliga jest właściwie taka straszna, jak o niej może mówią, piszą i jaka jest różnica między nami a tymi zespołami. I celem oczywiście na ten sezon jest przede wszystkim utrzymanie, rozwój w tej lidze, wygrywanie oczywiście każdego meczu, wdrażanie młodych zawodniczek do tego zespołu, żeby one się też tego poziomu uczyły. No i my jako sztab i myślę, że to było tak naprawdę tym celem, przygotowaniem się do tego poziomu rozgrywkowego. No 3 transfery, takie można powiedzieć z zewnątrz przychodzące. Wiadomo, że też transfery z zespołu młodzieżowego, bo i Blanka Borowa, Marta Kwiatkowska i Liwia Prochwicz na stałe dołączyły już do kadry naszego zespołu. I tak jak Oliwia czy Ola miały już styczność z Ekstraligą, z tym poziomem, wiadomo, że w innych zespołach, w innej strukturze, w innym funkcjonowaniu, wiedzieliśmy, że przyjdą już z doświadczeniem. Gosia Rogus, która przyszła z zespołu, z którym rywalizowaliśmy na co dzień w pierwszej lidze, więc na pewno też ważna postać i też młodsza od nich, też potrzebowała swojego czasu, ale wierzę, że też będzie odgrywała bardzo ważną rolę w zespole. No to myślę, że się sprawdziły. Te dwie, które oczywiście w większym wymiarze mogły funkcjonować w naszym zespole, na ten moment myślę, że się sprawdziły, że jakby nie patrzy, świadczą o sile teraz tego zespołu. I te, które zostały, są bardzo istotne i myślę, że fajnie, bo każda z tych dziewczyn miała szansę zagrania w tym sezonie w Ekstralidze. Wiadomo, w różnej skali, jeśli chodzi o minuty, ale myślę, że dla każdej z nich było to ważne, żeby móc wejść na boisko, zagrać z drużynami, które oglądaliśmy przed chwilą na TVP Sport czy na YouTubie, gdzieś tam na tym kanale, na tym poziomie, a teraz to one są po prostu w Ekstralidze. O, idealny start, to taki trochę jak w bajce. No jeszcze wiadomo, bramka Julki, dziewczyny, która zaczynała w Kolejorzu w tym początkowym swoim okresie jeszcze z chłopcami, no to dla niej myślę, że no taka wisienka na torcie trochę tej przygody z piłką, więc no piękny scenariusz, myślę, że na jakiś odcinek w dobrym serialu. I tak jak wiadomo, pierwszy mecz, z jednej strony fajne emocje, ale z drugiej strony właśnie dużo stresu i myślę takiej presji, bo mecz u siebie, mecz otwarcia, wiadomo z Olsztynem, który też jest w tej Ekstralidze i miał różną przeszłość, a my dopiero w niej raczkujemy, to też było trudne. No i Tczew, z którym się bardzo dobrze znamy, też wiedzieliśmy, grając mecz kontrolny, że jest to zespół w naszym zasięgu. Wiadomo, duże przygotowanie też i taktyczne, i tak analityczne w treningach i tak dalej do tych spotkań. No i naprawdę to był dobry początek, który myślę, że dał też takie poczucie oddechu, trochę takiej stabilizacji. No jesteśmy na pewno po tej rundzie, której się nauczyliśmy i ja lubię ten okres zimowy, bo jest on dłuższy. Mamy więcej czasu, więcej komfortu na to, żeby popracować z zespołem, czy skupić się na tym, co nie działało albo co chcemy bardzo poprawić. Więc myślę, że to pomaga, plus wiadomo, te zawodniczki, które do nas dołączają, już są zaadoptowane, już też jest im łatwiej, już też znają nasze funkcjonowanie, tego, czego oczekujemy, więc myślę, że ta runda zawsze jest lepsza i ja podchodzę do niej z dużym optymizmem. Perspektywa rozwoju, perspektywa tego, co jeszcze przed nami jest ogromna i patrząc, jak się wszyscy rozwijamy i myślę, że takie rzeczy, których tak naprawdę nie widać gołym okiem, które się dzieją i wydarzają w tym kontekście, żebyśmy my wszyscy mieli coraz lepsze warunki, środowisko do pracy, no to ta perspektywa aż napędza, więc cieszę się i tak jak powtarzam, jestem w dobrym miejscu, wiem to i naprawdę mi to po prostu dobrze. Bardzo istotne i żeby te nasze zawodniczki wszystkie były zdrowe, bo to jest najważniejsze, żeby i ta rywalizacja była i żeby one mogły się rozwijać i każda, żeby była ważną częścią tej drużyny i pewnie każda w różnym momencie o tym wyniku czy o grze naszego zespołu świadczyła. Druga rzecz, myślę, że taka istotna, to ta wytrwałość i nieustępliwość trochę w tej naszej wizji, w tym naszym planie, żeby czy zespół, czy sztab, czy kibice i ludzie, którzy są gdzieś tam wokół nas, mocno w nas wierzyli, bo myślę, że ta wiara i ta wytrwałość pomaga w właśnie realizacji tych celów i to myślę, że będzie istotne. A trzecia rzecz, cieszmy się z miejsca, w którym jesteśmy, cieszmy się, że możemy być ze sobą, cieszmy się z tego, że gramy w piłkę, czy oczywiście ja mogę je trenować i razem z moim sztabem, bo myślę, że to jest najistotniejsze, bo jak się ma ten fan z tego, że się gra w tą piłkę, to wtedy to widać po prostu na boisko, po tym zespole, więc te trzy rzeczy, fajnie, niech one z nami będą i trwają jak najdłużej, to wiem, że ten zespół dalej będzie się rozwijał.
Tyle trenerka piłkarek Lecha UAM Poznań Alicja Zając. Trzymamy kciuki za udaną rundę wiosenną. Na razie miejsce jest spokojne w walce o taki spokój, właśnie o utrzymanie się w Orlen lidze kobiecego futbolu. Jedynej drużyny z Wielkopolski więcej mamy na pierwszoligowych boiskach. My obiecaliśmy Państwu także kolejne informacje. Wojtku, zaczęła się może druga połowa meczu Superligi Piłkarek Ręcznych w Lubinie?
Tak, już 5 minut gry za nami w tej drugiej części spotkania. Gniezno wciąż goni, ale ten dystans się niestety zwiększa. W tej chwili są już 4 bramki. MKS przegrywa 22-26 w starciu z Zagłębiem. Zakończyło się natomiast spotkanie w hali w Twarzędzu. Tam pierwsza liga koszykarek. Informowaliśmy o dość wysokim prowadzeniu liderek i zespół ze Twarzędza tego zwycięstwa nie wypuścił. Wygrał ostatecznie mecz z RKS-em Rybnikiem 58-46.
Tym razem w ten weekend akurat nie było emocji na ligowych siatkarskich parkietach, za to w najbliższą środę będziemy mieli bardzo interesujące wydarzenie w hali w Pile. Będą pierwszoligowe derby.
Tak jest, zespół ENA KS-u Piła podejmować będzie zespół Netland MKS-u Kalisz. Początek tego spotkania w hali Przyżeromskiego o godzinie 17. Zresztą, jak już informowaliśmy wcześniej, ta środa zapowiada się bardzo ciekawie, bo i starcie Pszczółek z Gniezna z MKS-em Lublin, derby na parkietach pierwszej ligi koszykarek. No, sporo się będzie działo.
Ale we wtorek też. Wcześniej, tak, 18 jest. Na Piotrowie Enea ZTC Politechnika kontra Energa Toruń. Także emocje futbolowe w leszczyńskim, futsalowe w leszczyńskim trapezie. Ale mówiłem, że to na siatkówkę poczekamy tę Wielkopolską do najbliższej środy, do hali Przyżeromskiego w Pile. Za to mamy dla Państwa siatkarski kalendarz od Polskiej Ligi Siatkówki. Ten kalendarz teraz u nas do wygrania. No to, żeby zdobyć, trzeba odpowiedzieć na siatkarskie pytanie. Niestety nie mamy w Wielkopolsce drużyn ani plusligowych, ani pierwszoligowych, za to całe grono drużyn drugoligowych, ale pytanie będzie reprezentacyjne. Które miejsce reprezentacja polskich siatkarzy zajęła w 2025 roku na siatkarskim mundialu na Filipinach?
To Krzysztof wystawił piłkę nad siatką, Państwo zbijają, czekamy na telefony 61 865 4654. Już teraz zapraszamy na ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie po godzinie 19.